pies Mateuszy.
Dzień dobry.
Siema.
Hej, fajnie was widzieć, drodzy
Bardzo
mili.
Bardzo miło. Standardowo.
Jak zawsze.
Nie ma innego.
Ciebie też bardzo dobrze widzieć.
Ciebie też, Mati, no. W sensie już się tak przyzwyczaiłem, że wiesz.
Jakbyśmy z osobnych pokoi nagrywali w tym samym
miejscu. Jakbyśmy z tego samego pokoju nagrywali. Stary.
No, z innej ściany.
Tak, po prostu siedzimy plecami do siebie. Nie, twarzami.
Może kiedyś. Może kiedyś.
Wiesz, jakiś live'ik będzie kiedyś, także...
Wynajmiemy sobie studio, stary, w połowie drogi między Rzeszowem a Wrocławiem i będziemy się tam spotykać raz w tygodniu na meeting prywatnymi odrzutowcami.
Taylor Swift style, nie?
Tak.
Pewnie.
Tego nam życzę.
Przynajmniej takie pieniędzy, może nie konkretnie tych rzeczy. Nie? Myślę, że jakbym miał taką ciapę, to tak. I tak bym tego nie robił.
Ja myślę, że
dzisiaj tak z technicznych rzeczy, ja co prawda zmieniam, wydaje mi się, tą kamerę i ułożenie i w ogóle co odcinek, więc może jak przestanę o tym wspominać, to pewnie nikt nie zwraca na to uwagi, ale mam kamerkę niżej, może będę miał mniej przyćmane oczy. Taki jest cel. Mati twierdzi, że powinienem po prostu zajarać blanta, żeby pokazać wam, jak naprawdę wygląda przyćmany człowiek.
Ja już widzę tą falę komentarzy. To nie jarałeś?
No.
Z góry na dół.
No, ale co? Mamy odcinek, który dzisiaj wleciał zasadniczo, dotyczący wysokich temperatur i stwierdziliśmy, że pójdziemy za ciosem i nagramy na temat podróżowania, konkretnie wakacyjnego podróżowania z naszymi pociechami. W postaci psów, tak. Oczywiście, nie dzieci.
Bo zrobiło się gorąco po ostatnim odcinku, więc zostajemy w temacie.
Mati przewiduje, Mati Nostradamus.
Nie no, gorąco w sensie,
Ja wiem, domyślam się, że nagle viral tam nie wskoczył. Nie?
Ale kto wie, ten odcinek puszczamy za tydzień.
Może jak ktoś ogląda to za 2 lata, to wiesz.
To nagle jesteśmy viralem, nie? Dobra.
No dawaj, jak zacząłeś, dobra, no to czekamy tutaj z niecierpliwością, ja i wszyscy.
Gość wziął oddech, jakby miał tutaj całą prezencję robić. Nie, chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj w temacie wakacyjnym, tym razem będę mniej mówił, tak mi się wydaje, niż zawsze, bo ja nie jestem wakacyjny, w sensie raczej nie jeżdżę, nie podróżuję.
A i tak swoje 3 grosze wpierdzielisz, gdzie się da, także wiesz.
No na pewno. To inaczej być nie może. No dla mnie najlepsze wakacje z psem to wakacje z psem w domu, nie?
Dla psa nuda.
Nie, dlaczego?
To znaczy, jeżeli będziesz siedział i robił to samo, co zawsze, no to nuda. No,
no tak, ale jak mam urlop, to nie robię tego, co zawsze.
Czyli robisz mini wakacje.
Robię mini wakacje, ale w domu.
Weź nie pierdziel. Dobra. Tak, no będziemy sobie omawiali różne środki transportu, różne wyjazdy w różne miejsca, więc mam nadzieję, że odhaczymy wszystko. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, pretensje lub cokolwiek podobnego, to śmiało komentujcie, piszcie do nas.
Yes. I przypominamy oczywiście o subskrypcjach, followach i dzwoneczkach i wszystkim, co się da.
Mm-hmm. Tak. Dobra. Gdzie można i gdzie warto w ogóle zabierać psiaka? Bo to jest taka, powinna być ta pierwsza myśl w waszej głowie. Czy zabierając psa na wakacje w dane miejsce zrobicie mu dobrze, czy potencjalnie narażacie go na niepotrzebny stres i tak naprawdę umilacie sobie po prostu czas tym, że go zabierzecie ze sobą. Niestety jesteśmy często samolubni i patrzymy na psy na takiej zasadzie, no, chociażby tych restauracji, o których już kilka razy wspominaliśmy. Dzisiaj zresztą też to będzie poruszone. Myślimy o tym, żeby zabrać psa ze sobą do miejsc, które są psiolubne, ale tak naprawdę psom nic to nie wnosi. Nie? Więc pierwszym pytaniem właśnie przed wyjazdem na wakacje, czy w ogóle jest sens zabierać tam psa?
Tak. No i trzeba się zastanowić, czy nasz pies jest do tego przystosowany, nie? Mnie niejednokrotnie się zdarzyło, że trafiałem do szczeniaka na psie przedszkole. Szczeniak trafiał do domu w okolicy maja. I nagle się dowiadywałem, że w czerwcu jedzie na dwutygodniowy wyjazd z opiekunami. No i ja mam takie, no dobra, no to jak mus, no to tak planujemy pracę, żeby w ciągu tego miesiąca jak najbardziej przystosować psa do tego, co go czeka. Ale niestety zdarzały się też przypadki, gdzie trafiałem do szczeniaka po jego wyjeździe, a szczeniak był w domu na przykład kilka dni. No i to jest dla mnie słabe, jeśli mam być szczery. I osobiście nie zabrałbym szczeniaka w okresie socjalizacji, nie wiem, na wyjazd gdzieś na przykład nad Polskie Morze, gdzie jest masa ludzi, tłumy, gorąco i tak dalej. Nie jest to miejsce dla szczeniaka, szczególnie w okresie, kiedy szczeniak przyswaja świat i się go uczy. No i tak samo nie zabrałbym psiego seniora, nie?
Tak, no to są takie dwie najbardziej skrajne grupy, ale tak naprawdę zabieranie psa w takim okej, powiedzmy, wieku na podróżowanie, jeżeli on nie miał wcześniej doświadczenia, też jest ryzykowne, bo jasne, chociażby sama podróż do danego miejsca może być tak turbo wielkim obciążeniem, że nabawimy psa nowego lęku w postaci na przykład samochodu, czy jakokolwiek tam środka komunikacji, jakim dostaniemy się do danego miejsca.
Dokładnie. Więc zawsze pamiętajcie o przygotowaniu psa i to już od samego początku, jeśli bierzecie psiaka i o tym już mówiliśmy niejednokrotnie, ale jeśli bierzecie psa, no to zaplanujcie sobie to, co chcecie z tym psem w przyszłości robić i jeśli planujecie z nim podróżować, to nauczcie go tego wcześniej, nie?
Bardzo.
Dobra, to o tym, jak zabrać psa i gdzie go zabrać, już powiedzieliśmy, znaczy gdzie nie powiedzieliśmy, ale powiedzieliśmy, co zrobić, żeby mu to ułatwić, więc teraz, Mateuszu, może pogadajmy o tym, gdzie twoim, moim, naszym zdaniem warto się wybrać z psem.
No i powiem tak, zależy to wszystko od tego, jakie są wasze upodobania. Są ludzie, którzy uwielbiają jeździć w góry, są ludzie, którzy uwielbiają jeździć nad morze, jeziora, rzeki i tak dalej. Wszystkie z tych miejsc teoretycznie są dobre. Najmniej odpowiednie są na pewno miasta, bo branie psa do dużego miasta teoretycznie, praktycznie mija się z celem całkowicie, więc może jak będziecie chcieli jechać do Włoch, to bardziej Toskania niż Rzym, nie? Albo regiony, które są faktycznie, szczególnie w lato, obfite w wodę dostępną dla psa, nie? Czyli jakieś jeziora czy morze. Może gorsze niż jeziora, wiadomo, chodzi tutaj o sól.
Coś się tego rozproszyłeś tam.
Ola po cichaczu się tu skrada i próbuje nie wydawać żadnych odgłosów. Naszła ją jakaś ludożerka i sięga do lodówki i myśli, że jest cichą ninją, ale...
Nie przymknęła się. No pozdrawiamy Olę serdecznie. Powiedz mi, bo ja się rozproszyłem. Wspomniałeś o górach?
Wspomniałem o górach jako jednej z destynacji. No ale nie poruszałem żadnej z nich, tak, oprócz miasta, tak troszeczkę bardziej. Możemy sobie przez to przejść, ale Mati ma na pewno istotną informację co do konkretnie chodzenia po górach i uczęszczaniu na szlaki.
Tak, jeśli chodzi o góry, to jeśli jesteście fanami gór i spacerujecie, to pamiętajcie o tym, że nie wszystkie szlaki pozwalają na wejście z psem. No i warto to wziąć pod uwagę. No i też góry są o tyle problematyczne, że w górach w ostatnich czasach przynajmniej, naszych polskich nawet, słyszy się dość dużo o atakach niedźwiedzi na ludzi. Wydaje mi się, nie wiem na ile jest to zgodne ze stanem faktycznym, ale wnoszenie na przykład psiego żarcia na szlak może być mocno wyczuwalne dla dzikich zwierząt, w sensie to jedzenie jest mocno pachnące, mięsne, więc ja osobiście obecnie bym bardzo uważał, gdzie wybieram się z psem w góry i jakie szlaki zwiedzam.
No
i na pewno zweryfikowałbym, czy w ogóle mogę się tam z psem pojawić.
Tak, bo mamy na przykład parki narodowe, gdzie mamy szlaki, do których wstępu z psem nie mamy. Nie? Zagrożenia takie, o których Mati wspomniał. Ja tutaj zrobię, oprócz niedźwiedzi, mamy dużo innych zagrożeń. Nie? Słyszałem o psach pasterskich w górach, które po prostu zaganiając owce, zinterpretowały ludzi, czy tym bardziej psa, jako zagrożenie potencjalne. Nie? Także góry z tych takich, tak ogólnie z tych miejsc, o których wspomniałem, są chyba najmniej dostępne dla psów.
Tak.
Miasta, o których mówiłem, są mało przyjazne, ale wejść tam można, do dużej ilości miejsc też można wchodzić z psami, coraz większej, tak jak już też mówiliśmy, nie trzeba, ale można, więc góry chyba są takie najmniej dostępne. No i też pomijając fakt, a propos, zaczęliśmy mówić o tym, jak nieprzystosowane mogą być nasze psy do samego podróżowania, ale psy mogą być turbo nieprzystosowane do chodzenia po górach. Zmiana wysokości i dostępności tlenu u ludzi jest ciężka do przejścia, więc jeżeli nie zaprawicie takiego psa w boju i nagle weźmiecie go na ciężki szlak, no to może go szlak trafić. Badum.
Dokładnie.
Sorry.
Dokładnie tak. No i jeszcze kwestia samego podłoża w górach, nie? No bo tam nie ma często ładnych, pięknych, równych podejść, tylko często są wystające skały, kamienie i tak dalej. No a nie ma nic chyba gorszego niż skaleczenie się w opuszkę na środku szlaku i wtedy piesek na plecy i wracamy, nie?
Znalazłbym warto... parę gorszych rzeczy, ale myślę, że nie o to ci chodziło, żebym teraz wymieniał. No,
no tak, tak, tak. Nie o to chodziło. W kontekście samego poruszania się psa po złej nawierzchni.
Tak, no to na pewno to. Dużym błędem, ale tutaj w sumie możemy przejść do takiej jednej istotnej rzeczy, że jeżeli chcielibyście pojechać do ciepłych krajów szeroko nazwanych, to może być nawet południe czy środek Europy, to poza sezonem, bo w sezonie to jest męczarnia dla psów. A jechanie też z waszym Azorkiem w sierpniu po to, żeby on siedział w hotelu z klimatyzacją, no to chyba mija się z celem, nie? Kiedy wy jesteście 6 godzin na plaży rano, a później 2 godziny, 3, 4 wieczorem na mieście i pies po prostu siedzi w chacie.
Dokładnie, no i tutaj też trzeba pamiętać moim zdaniem i pewnie twoim też o tym, że to, że wasz pies zostaje super sam w domu, to nie znaczy, że wasz pies super zostanie sam w hotelu. Jeśli jeździcie faktycznie po hotelach i pies miał już okazję zostawać samemu w takim miejscu, spoko. Natomiast hotel jest całkowicie nowym miejscem dla wielu psów i jeżeli nigdy nie podróżowaliście w ten sposób, no to trzeba się z tym liczyć, że wasz pies niekoniecznie będzie chciał zostać i niekoniecznie da radę zostać sam w pokoju hotelowym.
Nawet poszedłbym o krok dalej, to nawet jeżeli zahartujecie psa pod tym kątem i zwiedziliście 50 hoteli z nim, nie macie 100% gwarancji, że w 51 nie będzie innej reakcji. W domu ta szansa na to, że nagle jednego dnia psu się odwiedzi i będzie miał lęk separacyjny, jest żadna. Coś musiałoby się fizycznie wydarzyć na zewnątrz, w domu, potencjalne, nie wiem, uszkodzenie budynku, trzęsienie ziemi, nie wiem, jakieś takie rzeczy skrajnie niemożliwe, a w hotelu wystarczy po prostu inne podłoże, wystarczy inna klatka, wystarczy podróż, która była słaba, zostawienie tego psa i mamy po prostu...
Oczywiście. Myślę, że ja i ty słyszeliśmy o tym przypadku, nie wiem na ile ty go pamiętasz, przypadek doga niemieckiego, który pojechał z opiekunami na wakacje, został w pokoju hotelowym sam i dostał ataku lęku separacyjnego i wyskoczył przez okno, rozbijając je swoim ciałem. Na szczęście przy oknie był inny daszek, po którym zbiegł na samochód i po samochodzie wybiegł na ulicę, szukając swoich właścicieli.
Nie słyszałem.
Słyszałeś, ale pewnie nie pamiętasz, bo to jest przykład z naszego kursu, jak robiliśmy kurs na behawiorystę, to któraś prowadząca, nie pamiętam już, która opowiadała.
No to nie pamiętam, wiesz, jak jest z moją pamięcią, nie?
Tak, wiem. Wiem, ale to ten przypadek bardzo mocno utkwił mi w głowie.
Okej, okay. No jest taki, myślę, bardzo obrazowy, pamiętać. Nie?
Tak. I takie rzeczy są i mogą się zdarzyć. Co prawda maltańczyk raczej nie przebije wam ciałem głowy, ale już zniszczenia w pokoju hotelowym może zrobić, za które wy będziecie musieli zapłacić, prawda?
Dokładnie. Więc poza sezonem, te ciepłe kraje jak najbardziej, może nie Egipt, ale już Chorwacja totalnie bezproblemowo. Myślcie bardziej pod tym kątem, czy pies jest w stanie tam w ogóle korzystać z tego miejsca. Dlaczego wspomniamy o Egipcie? Nawet jeżeli w Egipcie temperatura schodziłaby poniżej 25 stopni, gdzie z tego co się orientuję rzadko się tak dzieje.
W nocy.
No, ja mówię oczywiście o dniu. To tam nie ma co robić. Nie? W sensie tam nie ma co robić dla ludzi tak naprawdę, jeżeli nie liczymy 8-godzinnych wycieczek do Luksoru czy później do Kairu. To są typowo miejsca, w których jeździ się do hotelu. Czy jest sens brać psa do hotelu? No nie wydaje mi się, nie? Więc nie to, to przemieście. My bardziej mówimy chyba o takich wakacjach, na zasadzie jedziemy samochodem, bo też będziemy poruszali środki transportu zazwyczaj samochodem, docieramy w to miejsce, cały czas jesteśmy z psem, chcemy spędzać jak najwięcej czasu, on ma też czas na sen, więc zostaje sobie na przykład w tym pokoju na 2-4 godziny, jak my idziemy zjeść po południu, jak jest największy ruch na mieście, rozgrzane kostki i kamienie i tak dalej, ale nie chodzi nam o taki wyjazd do hotelu, no już bez przesady, nie?
Dokładnie, no jakby ja myślę, że tutaj można rozdzielić wakacje z psem na dwie grupy. Wakacje z psem, kiedy jedziemy ekipą, jako pies jest członkiem naszej grupy i spędza aktywności z nami. I to, co robią niektórzy ludzie, czyli wakacje z psem, gdzie pies jest bagażem, dodatkiem do tych wakacji, nie? No i to drugie podejście moim zdaniem jest no, bardzo niepoprawne.
No, to jest głupie, szczególnie jeżeli ten bagaż, o którym wspomnisz, przeniesiemy na dosłownie i przechodząc do środków transportu, mówimy o lufcie lub bagażowym samolotów, bo wiemy, że tak. Jednak samolot to jest jeden z bardziej popularnych środków transportu na wakacje. No i przeważanie psów samolotami moim zdaniem jest debilizmem, skrajnym debilizmem, jedynym wyjątkiem, który daje, dwa wyjątki, które daje, z czego jeden to też jest taki i tak wolałbym nie, to jeżeli jesteście w stanie podróżować z tym psem jako bagażem podręcznym i macie go na kolanach w trakcie lotu, co i tak jak mówię jest głupie, bo nie jesteście w stanie tego psa przyzwyczaić do tego. I możecie mieć podróż, w której nie tylko dla siebie i dla tego psa będziecie skrajnym obciążeniem, ale dla wszystkich ludzi w samolocie.
No tak. To się zgadza. No chyba, że pies jest z wami jako bagaż podręczny, ma swój transporterek, w którym macie pewność, że on się czuje dobrze, był w tym w transporterku w milionie różnych sytuacji, to wtedy podróż powinna przebiec ok, ale ja osobiście, gdybym i tak miał coś takiego zrobić, to najpierw bym sobie ogarnął podróż samolotem, która trwa na przykład godzinkę. W zasadzie nie wiem, Rzeszów-Kraków, Rzeszów-Warszawa. Myślę, że to jest mniej więcej taki czas lotu i sprawdziłbym, jak mój pies się zachowa, a potem ewentualnie celowałbym w dłuższą podróż.
Tak, no i mamy oczywiście, no, samolotem możemy lecieć kilkadziesiąt godzin, nie? Kilkanaście. I później gdzieś przerwa, myślimy też o tym, nie? Że
dokładnie.
Taka przesiadka czy długa podróż, to jeżeli my martwimy się o podróż długą samochodem, no to samolotem to wiecie, to jest praktycznie nie do wyrobienia jako gdzieś tam nawyk i przyzwyczajenie. No i druga rzecz, większa rzecz, która jest jakby gdzieś tam przeze mnie przynajmniej w miarę uznawana, to jeżeli wylatujecie na inny kontynent, i to jest jedyny sposób, żeby przetransportować tego psa i jedziecie na powyżej, nie wiem, roku. Przeprowadzacie się tam na dłuższą przyszłość i w domu ten pies zostałby z kimś z rodziny albo z przyjaciół, dla kogo byłby potencjalnym obciążeniem, a tak to leci z wami i wy się nim zajmujecie. To taka jednorazowa podróż faktycznie może mieć więcej sensu. Moim zdaniem i tak powinniście postarać się o inny środek transportu. Może walnijcie se prom, nie wiem, albo i tutaj nie wiem, nie wypowiadam się, bo nie mam żadnych informacji na temat podróży promem i psów, szczerze powiedziawszy. No, ale chodzi o to, że luki bagażowe to jest tragedia. Tam dochodzi do zgonów, tam dochodzi do ataków paniki, temperatury, które tam są. linie lotnicze, to ile jest informacji, których wy dowiecie się za późno i nagle jest po prostu tragedia, bo okazuje się, że pies nie może być z wami w bagażu podręcznym. Dla mnie to jest po prostu kosmos i niewyobrażalne, żeby puścić mojego psa przez takie ciężkie warunki.
Ja myślę, że luki bagażowe w kontekście przewozu zwierząt możemy wrzucić do worka z Flexi. Mm-hmm. I co my tam jeszcze wrzuciliśmy? Ostatnio coś dorzucaliśmy no, do tego
wiesz,
worka, nie?
Wszystkie dławiki, nie? Tego rzeczy.
Tak, i całą awersję. Mm-hmm. I to jest worek z wielkim napisem jebać.
Tak jest.
Dokładnie tak.
No dobra. Val, Mati.
Chciałem przejść do kolejnego środku transportu, który moim zdaniem i twoim zdaniem jest najlepszym środkiem transportu, jeżeli chodzi o podróże z psem, jest to po prostu samochód. No i oczywiście jak ktoś ma taką możliwość, to camper, bo wtedy to już cacy, nie? Ale samochód osobowy też jak najbardziej da radę. Wiadomo, psa trzeba do tego wcześniej przygotować. Nie jedziemy od razu w podróż na 20 godzin, tylko przyzwyczajamy psa wcześniej. Jeżeli mamy pewność, że nasz pies się dobrze czuje w podróży, to możemy się wybrać dalej. Zakładamy sobie oczywiście czas na zatrzymania, przystanki i to wszystko.
Mhm. Samochód.
No i pamiętamy o tym.
Mów, przepraszam. Mów, Mati. Jak się wpierdalasz, to się wpierdalaj. No.
Ej, dlaczego tak zawsze mówisz?
Zawsze się wpierdalasz. No stary.
No dobra. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że w naszym polskim prawie jest tak, że pies jest uznawany w transporcie samochodowym jako bagaż i ma być po prostu zabezpieczony przed przemieszczaniem się i ma nie utrudniać, nie stwarzać zagrożenia czy to kierowcy, czy to innym pojazdom. Więc pies przemieszczający się luzem po samochodzie nie jest dobrze zabezpieczonym bagażem i to podlega pod mandat. Nie wiem, jak jest z trzymaniem psa na kolanach. Wydaje mi się, że bagażu stricte też nie można trzymać na kolanach, typu nie wiem, walizki. I to jest chyba też w prawie ruchu drogowym zabronione, więc pies również. I to ma być po prostu, pies ma być po prostu zabezpieczony, także dobrej jakości szelki, pas i najlepiej mata dla psa na wydzieloną część tyłu, czy to cały tył i wtedy można śmigać. Natomiast wyjeżdżając samochodem za granicę, warto zweryfikować, jak to się ma w danym kraju w kontekście przewozu zwierzęcia w ruchu drogowym. Jeśli nie chcecie się narazić na mandat.
No, to jest warto sprawdzać. Warto jest w ogóle sprawdzać informacje a propos gdzieś tam prawa w kraju, do którego jedziecie. Ale co do podróży samochodem, moim zdaniem również jest to najlepsza opcja. I zabezpieczenie psa jest obowiązkowe, bo nawet jeżeli twierdzicie, że dacie radę i przytrzymacie sobie pieska, szchuj w ten mandat. Zdrowie tego zwierzęcia jest zagrożone w takiej sytuacji. Naszą reakcją pierwszą będzie wystawienie ręki, puścimy psa, pies poleci, wybije szybę, złamie fotel, zależy od rozmiaru psa, potrąci nas w rękę, my wjedziemy w inny samochód, to jest skrajnie nieodpowiedzialne. Zabezpieczenie psa w odpowiedni sposób, zapięcia do pasów, zapięcia na pasy, do szelek. No i moim zdaniem najlepsza opcja, czyli transportery. Ja uważam, że klatki zmontowane w bagażnikach czy transportery są najlepszą opcją, dlatego że po pierwsze łatwiej jest do nich przyzwyczaić psa. Można ten proces zacząć w domu. Psu jest wtedy łatwiej się przyzwyczaić niż nawet do takiej maty. Ograniczenie mu przestrzeni akurat w tym wypadku da dużo pozytywów. No i jest też duża szansa, że ułatwi mu też samą tą podróż, nie? A maty to...
No, chyba, że macie Toyota Yaris, to nie wsadzicie psa do bagażnika.
No kurwa, Jager by się zmieścił.
No pomiędzy butelkę z płynem do spryskiwania.
No tak, tylko musisz ten podłokietnik później otworzyć, wyciąć tam dziurkę, żeby sobie główkę wystawiał i wszystko jest okej. Okay.
Tak. Tak. No to tutaj jak poruszyłeś temat transportera w bagażniku, to ja pragnę dodać i zaznaczyć bardzo ważną rzecz w kontekście przewozu psa w bagażniku, to żebyście pamiętali o łatwym dostępie do psa ze środka pojazdu, albo transporter, który jest dwustronnie otwierany, albo otwierany górą dodatkowo. I już tłumaczę dlaczego. W przypadku stłuczki polegającej na tym, że ktoś wjeżdża wam w tył samochodu i zatrzaskuje się na przykład tylna klapa i nie da się jej otworzyć, to nagle macie psa w pułapce w środku. Jeżeli to jest mała stłuczka, to pół biedy. Jeżeli byłoby to duże uszkodzenie i trzeba byłoby jak najszybciej pojazd opuścić, to nagle pojawia się problem, bo nie ma jak się dostać do psa. Więc obowiązkowo montując transporter z tyłu, trzeba pamiętać o tym, żeby móc się dostać do niego od przodu.
Tak, no ale jakby co jeszcze o tych transporterach, to można je też montować na fotele. Tylnie, nie? Nie tylko bagażnik, mm-hmm. jakby co. Mm-hmm. No, więc myślę, że mamy, zostaje nam jeden taki major środek transportu, a mianowicie pociągi. Autobusy, mam nadzieję, że nikt się nie parkuje z psami w dalekie podróże, bo to jest tak samo głupie jak samoloty. I pociągi są też dobrą opcją. Często są szybszą opcją niż samochody, za to są mniej komfortowe. Mimo wszystko wtedy podróżujemy z innymi ludźmi, odpowiedzialność za tego psa jest większa, kaganiec w pociągach jest obowiązkowy, musicie przyzwyczaić psa do kagańca. Akurat socjal robiony z pociągami jest dużo łatwiejszy niż z samolotami. Także to możecie sobie też śmiało porobić, jeżdżąc gdzieś po mieście, po prostu parę przystanków, korzystając z nich jak z tramwajów. Myślę, że to jest też rozsądna opcja na podróż.
Tak, no fajną opcją jest, jeżeli na przykład jedziecie z ekipą i wynajmujecie cały przedział i wtedy macie psiaka w środku, to już całkiem, nie? Bo pies jest wśród znajomych, luzik, leży sobie i chillerka. W przedziałach, w wagonach bez przedziałów jest trochę gorzej. Tam jest też ograniczone miejsce, więc no i kaganiec wtedy obowiązkowo, nie? Akurat w PKP, bo PKP wymaga kagańca. Natomiast tutaj również to samo, czyli jeżeli macie jechać, macie gdzieś przesiadkę na przykład i będziecie korzystać z linii kolejowych w innym kraju, no to też trzeba zweryfikować, jakie tam są wymogi dotyczące przewozu zwierząt.
No, to może poruszmy ten temat, że i miejmy to już z głowy. Wszędzie, mhm. gdziekolwiek jedziecie, dowiedzcie się najpierw, czego potrzebujecie, czego będą od was wymagali, co jest potencjalnym niebezpieczeństwem, czego nie możecie zrobić, co możecie zrobić. Dotyczy się to Dokładnie. Bezpośrednio waszych psów, czyli jeżeli macie, nie wiem, mastiffa neapolitańskiego, czy można tam poruszać się z takim psem w danym kraju. Jeżeli tak, to czy trzeba mieć go na jakiejś konkretnej długości smyczy, czy trzeba mieć kaganiec zawsze na sobie, czy trzeba go mieć przy sobie i tak dalej. Czyli rzeczy konkretne do danej rasy, potencjalnie niebezpiecznych ras, rzeczy konkretne co do zdrowia, czy akurat nie ma jakiejś tam, nie wiem, panującej choroby, na którą łatwiej, fajniej byłoby się zabezpieczyć już przed wyjazdem. Wścieklizna, zawsze i wszędzie obowiązkowa przed wyjazdem, w sensie szczepienie. Dowiedzenie się, zdobycie informacji na temat podróżowania samego w sobie. To jest to, co Mati wspominał a propos pociągów, a propos samochodów. Czy można skenerem, czy w pasy, zapinki do pasów, jak to musi wyglądać, nie?
No i środki komunikacji miejskiej w danym kraju również zweryfikujcie, nie? Typu jakieś autobusy, tramwaje, bo też mogą być inne przepisy niż
tak,
u nas.
Tak, jeżeli zamierzacie się tak poruszać, to tak, nie?
Super. Ja jeszcze tutaj jedną tylko rzecz, Mati, zaznaczę, bo dostaję czasami telefony a propos tego tematu u nas w Akademii. I to są kwestie tego, że często ludzie dzwonią pytając, czy można wyrobić gdzieś w Polsce dokumenty dla psa terapeutycznego albo dla psa, który ma być wsparciem psychicznym, żeby właśnie móc z tym psem podróżować. No i ja tutaj chciałem zaznaczyć, że w Polsce nie ma czegoś takiego jak pies terapeutyczny czy pies dla wsparcia psychicznego. W Polsce uznawany praw, znaczy jest taki pies, ale on nie ma żadnych dodatkowych praw. Polsce jedynym psem, który ma dodatkowe prawa, jest pies przewodnik. Czyli w przypadku osoby niewidomej, to pies przewodnik jak najbardziej jest i pies przewodnik może wtedy z wami podróżować większej ilości miejsc w innych środkach transportu, może wchodzić do innych miejsc i tak dalej. Natomiast pies terapeutyczny, czy pies będący wsparciem psychicznym, czy cokolwiek takiego, w Polsce prawnie nie figuruje, przynajmniej na dzień dzisiejszy.
Tak, no to jest rzecz, która stała się popularna, krąży dużo mitów na jej temat i szczególnie co do linii lotniczych. Jest to jakby info, które gdzieś tam co jakiś czas telefony wpadają na ten temat. No i ludzie są troszeczkę rozczarowani, nie? A to wszystko tak naprawdę i tak jest, się rozmywa, bo linie lotnicze mają swoje własne, prywatne gdzieś tam regulaminy i często nawet jeżeli byście sobie gdzieś usłyszeli, że będzie to zadziałało w linii X, to w linii Y już nie, więc...
Dokładnie, nie ma globalnych przepisów dotyczących linii lotniczych, to też pamiętajcie, że jeśli lecieliście, nie wiem, lotem i mogliście podróżować z psem o wadze do 3 kg załóżmy, nie wiem, strzelam, to to samo nie będzie obowiązywać w innej linii lotniczej, więc zawsze to weryfikujcie, żebyście się nie ocknęli nagle na lotnisku.
Ryanair niedługo każe płacić za to, że bierzecie dzieci na pokład. Ja się śmieję po prostu z ilości, wiesz, ograniczeń Ryanairowych i rzeczy, wiesz.
Bo mnie zszokowało.
Nie, nie, nie. To znaczy akurat może za dzieci powinni doliczać. W sensie podwójną stawkę za dorosłego czy coś takiego.
Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, którzy są rodzicami.
I podróżują samolotem. Ryanairem konkretnie. Tak, dobra, więc takie informacje z takich rzeczy, które zawsze też musicie sobie ogarnąć, to jest konkretnie tożsamość waszego psa. Coś, co teraz jest modne z racji gdzieś tam politycznych rzeczy, ale nie będziemy w to teraz wchodzili. Chipowanie psa, które jest obowiązkowe na terenie Unii Europejskiej. Znowu sprawdzamy oczywiście kraj, do którego się zamierzacie udać, jak to wygląda, są systemy, system Traces bodajże, który teoretycznie powinien być chyba automatycznie wprowadzony w momencie chipowania psa, nie jestem pewny i z doświadczenia, bo tutaj jeszcze wspomnę o paszporcie dla zwierząt, który też jest obowiązkowy, powiem wam, że różnie jest to sprawdzane. Ja przyjeżdżałem ze Szkocji z dwoma kotami. Wielka Brytania liczmy jako jeden, później była Francja, gdzieś wjeżdżaliśmy chyba przez Luksemburg i Niemcy i Polska i nikt nie sprawdzał żadnych rzeczy, więc wyrabiałem to teoretycznie na darmo.
No, ale
lepiej dmuchać na zimne i mieć te rzeczy niż później albo wracać, albo kombinować jakieś rzeczy i załatwiać to na miejscu, nie? Narażając nie tylko siebie na stres, ale psa na potencjalną traumę, nie?
Jasne. Co do wymaganych rzeczy, to oprócz tego, o czym wspomniał Mati i też wspomniał o tym wcześniej, szczepienie na wściekliznę, ale tutaj należy pamiętać, że musi ono być zrobione 21 dni przed planowaną podróżą, no bo jakby tyle czasu potrzebuje teoretycznie szczepionka, żeby w pełni zadziałać, więc w czasie 21 dni od szczepienia nie możecie opuścić kraju teoretycznie z tym zwierzęciem, nie? W przypadku jakiejś kontroli byłoby to problemem.
No i co? I z takich rzeczy, z których warto się przygotować tak fizycznie, to są wszystkie akcesoria dla waszego psa. Nie? Czyli jeżeli jedziecie za granicę i wasz pies potrzebuje czegoś konkretnego, to mówimy tutaj też o tych rzeczach, ale mówimy o takich totalnych basicach, czyli miski, potencjalnie miski podróżne jakieś, które będą się sprawdzały w samochodzie. Karma, bo zaskoczymy was, ale nie wszędzie na świecie istnieją te same karmy, których używa wasz pies, więc zakupienie karmy na miejscu nie zawsze jest opcją w ogóle. A jeżeli mamy psa o słabym brzuszku, a nawet nie musi być o słabym brzuszku, jeżeli zmienicie mu karmę z dnia na dzień o 100%, sraczki na plaży i wzrok tubylców, który chce was spalić, nie jest gdzieś tam mile widziany, nie?
No, jeszcze jak dołożysz do tego stres związany z nowym miejscem i podróżą, to biegunka tak, gwarantowana. No.
Co tam ma jeszcze z takich akcesoriów? Miski, żarcie?
Miski, no smycze, kaganiec to klasyk i to trzeba mieć. Apteczka pierwszej pomocy to jest standard i to powinno być w każdej torbie podróżnej, jeżeli jedziecie gdziekolwiek. W ogóle apteczkę to warto mieć ze sobą w plecaku, jak idziecie na dłuższy spacer. Taką dla psiaka. Środki przeciw insektom typu kleszcze i rzeczy tego typu. Woda. W zależności od tego, ile będzie trwała wasza podróż, nie zawsze może być miejsce, żeby się zatrzymać i uzupełnić wodę, więc trzeba sobie przewidzieć wodę na podróż. Potencjalnie, co można mieć ze sobą, to jakieś leki na chorobę lokomocyjną, która mogłaby się gdzieś pojawić. Pojawić nagle, to dodam, bo jak mam psa z chorobą lokomocyjną i wiem o tym, to nie jadę w 20-godzinną wyprawę, nie? Mm-hmm. Chyba, że muszę, ale w innej sytuacji tego nie robię. Jakieś zabawki, no to klasyczne, no ale o takich rzeczach chyba nie musimy mówić, ale myślę, co warto wziąć, a czego ludzie czasami nie biorą i zapominają, to legowisko psa, do którego jest on przyzwyczajony i z którego korzysta, no bo w nowym miejscu takie legowisko może być takim fragmentem domu dla tego psiaka i warto je ze sobą mieć.
Nie? No tutaj
jakiś kocyk czy coś takiego.
Tak, tutaj fajnie może sprawdzić się transporter. Jeżeli przyzwyczailiście już tego psa wcześniej w domu i ten transporter stał sobie i był faktycznie korzystany, pies z niego korzystał, no to macie automatycznie to rozwiązane, nie? Dwa w jednym, transporter w aucie, który później w miejscu noclegowym automatycznie jest legowiskiem psa. I jeszcze tak w sumie co do podróży samochodem, bo tylko tutaj możecie mieć taką opcję, częstsza ilość stopów. Czyli nie robicie trasy na dwa stopy, bo jesteście mocarze i tylko wtedy się zmieniacie, tylko faktycznie jeżeli pies potrzebuje się załatwić, albo nawet jeżeli nie wygląda na to, że potrzebuje się załatwić, to jeżeli minęła tam jakaś ilość czasu, 3 godziny powiedzmy, to taka rozsądna powiedzmy 3-4, zależy od wieku psa, długość, zatrzymujecie się jak macie opcję, bo tak naprawdę nie wiecie kiedy następnym razem możecie to zrobić. Zatrzymujecie się, wychodzicie, rozprostujecie kości i wypuszczacie psa na to, żeby sobie przebiegł kawałek, powąchał nowy teren i załatwił się, nie?
No i też pamiętajcie, że to, że wasz pies wytrzymuje 8-9 godzin w domu bez toalety, to nie znaczy, że tyle samo powinien wytrzymywać w podróży, nie?
No może się to skrajnie zmienić.
Bo też niektórzy mogą tak myśleć, a podróż to jednak całkowicie co innego. Dobra. O przepisach prawnych w danym kraju mówiliśmy, prawda?
Tak.
O tym, na co uważać. O temperaturach nie wspomnieliśmy, ale jest to rzecz, na którą trzeba uważać. Ale to przewijało się między tematami, więc tu nie będziemy się rozwozić. Plus macie cały poprzedni
odcinek. Dzisiaj wspomnieliśmy o tym, żeby nie jeździć w sezonie, ale teraz tak naprawdę to nie jest tylko odcinek letni, bo uważajcie też na temperatury ujemne czy po prostu chłodne, czyli wycieczka na przykład do Norwegii w styczniu jest tak samo głupia jak wycieczka do Hiszpanii w sierpniu, nie? Więc o tym też myślcie, szczególnie, że zabezpieczenia łap wtedy, no stres, ilość tych problemów, więc uważajcie na temperatury po obu stronach, nie?
Tak jest. No i uważajcie też na rzeczy potencjalnie niebezpieczne w danym kraju. O chorobach Mati wspomniał wcześniej i o ewentualnym zaszczepieniu psa na te choroby przed wyjazdem. Natomiast rzecz, która w innych krajach, w krajach ciepłych jest częściej niż u nas, albo w ogóle jest, a u nas jej nie ma, to niebezpieczne zwierzęta typu pająki, skorpiony, węże i tak dalej. No bo wiadomo, psy są ciekawe takich rzeczy, jeśli widzą lub czują zapach czegoś takiego pierwszy raz, no to mogą chcieć podejść, mogą chcieć zobaczyć, a takie zwierzę zagrożone może zaatakować, nie? Więc na to uważajcie i też zwróćcie sobie na to uwagę. I tutaj nie tylko mówimy o gadach, płazach, czy jak się nazywają? Pająki i skorpiony? Jaka to jest grupa?
Nie będą, to znaczy pajęczaki, ale no owady generalnie, nie?
Owady, tak. I owadach, tylko też zwierzęta typu ssaki, które mogą być zagrożeniem dla waszego psa.
Tak, wiecie, tak naprawdę my tu na chwilę wybiegliśmy w zwierzęta potencjalnie egzotyczne, ale Mati zaczął od tego, że nawet w górach możecie trafić na niedźwiedzia, w polskich górach, nie? Możecie trafić na wilki, możecie trafić na dziki, czy w Polsce też pojawiają się jadowite węże, więc tak naprawdę wszędzie, gdzie jedziecie, myślicie najpierw o potencjalnie najgorszym scenariuszu i jak jesteście na to zabezpieczeni. Co zrobicie w tej sytuacji? Zabezpieczenie w postaci sprayu na niedźwiedzie, w postaci dowiedzenia się, gdzie są najbliższe schroniska i czy mają jakieś surowice i tak dalej, i tak dalej, nie?
Jeśli macie możliwość i wiecie, jakie zwierzęta występują na tym obszarze, to też możecie się w taką surowicę wyposażyć wcześniej i włożyć sobie strzykawkę czy dwie do apteczki. To nie zaszkodzi, a warto to mieć ze sobą, nie?
Tak, no jak nie zużyjecie, to później na sobie fajna jazda. Żartuję. A ja łaska. Taka polska mała.
Moja mama?
Tak. No... Więc co, ja bym powiedział, że temat teoretycznie mamy obleciony, ale jest taka jedna istotna bardzo rzecz. W momencie, kiedy my podróżujemy, nie zawsze możemy tego psa wziąć ze sobą, a często mam nadzieję, że będziecie sami stwierdzali, że nie powinniście wziąć tego psa ze sobą, bo coś, nie? Wycieczka weekendowa do Wiednia, czy wyjazd do Tajlandii na 2 tygodnie czy 3, no bez sensu, tak wiadomo. Co wtedy zrobić z takim psem, który gdzieś musi się podzieć?
To opcji jest kilka. Myślę, że taką jedną z lepszych opcji jest zostawienie tego psa u znajomych lub u rodziny pod warunkiem, że pies tych ludzi zna, był u nich i jest na to przygotowany. Często jest tak, że psiak, nie wiem, często bywa u dziadków i traktuje ich dom jak drugi dom i czuje się tam świetnie. Myślę, że nie ma lepszej opcji niż zostawienie psa w takim miejscu. Kolejną opcją są pet-sitterzy wszelkiego rodzaju, czy to osoby, które zabierają psa do siebie, czy to osoby, które mieszkają u psa. Ja sam świadczę takie usługi i zdarzyło mi się na przykład 2 tygodnie spędzić z psiakiem u niego w domu, mieszkając z nim, bo opiekun wyjechał, pozdrawiam serdecznie Błażeja i Kobiego, świetny duet. I Kobi znał mnie od dłuższego czasu, bo był u mnie na kursie, mieliśmy wcześniej konsultacje behawioralne, więc świetnie się ze mną czuł. No i jego właściciel, że mógł sobie pozwolić na takie rzeczy, to stwierdził, że będzie to dla jego psa najlepszą opcją, jeśli po prostu pies zostanie we własnym domu ze mną jako opiekunem i faktycznie wszystko było super. No i ostatnią opcją są hotele, do których ja jestem mocno sceptyczny. Nie wiem, Mati, jakie ty masz zdanie? Nie, chciałem powiedzieć, że ja przed decyzją zostawienia psa w hotelu prześwietliłbym ten hotel na wylot i pojechałbym tam 20 razy, żeby sprawdzić, czy wszystko jest na pewno ok.
Ja tak samo bym zhierarchizował. Tak mi się wydaje.
Spirytetyzował?
Ustaliłbym hierarchię taką samą jak ty. Czy takie słowo istnieje? Nie będę teraz sprawdzał później. Zresztą wiecie, że pewnie nie istnieje, nie? Ja bym tak samo to ułożył jak ty. Dla mnie najwyżej byliby znajomi, rodzina, która zna psa i pies zna dane miejsce. W momencie, w którym nie macie takich znajomych albo rodziny, to przed wyjazdem odpowiednio wcześnie możecie to zrobić. Oczywiście zakładając, że ktoś może z nim zostać i faktycznie zrobi wam tą przysługę. To jest najlepszą opcją, jest ona po prostu najbardziej komfortowa zarówno dla psa, jak i dla was. Nawet jeżeli ci ludzie nie są profesjonalistami, pies będzie miał większy komfort w ciągu tego czasu z ludźmi, których zna, niż z profesjonalistą, który zazwyczaj nie zajmuje się tylko jednym psem. Zajmuje się w przypadku pet sittingu zazwyczaj jednym psem, ale z tym też różnie bywa, nie? Bo po pierwsze Ludzie to ludzie i to, że ktoś wam powie, że zajmuje się jednym psem, nie oznacza, że faktycznie będzie musiał się zajmować jednym psem w danym momencie. Szczególnie, jeżeli ten pet sitting nie wygląda tak, że odbywa się u was, tylko u tej osoby. Posiadanie drugiego psa, nawet nie wziętego specjalnie na opiekę po prostu, tylko swojego na przykład, już może całkowicie popsuć nam całą koncepcję. Przyzwyczajenie tych psów do siebie w ogóle powinno polegać na takiej samej zasadzie, jakbyśmy wprowadzali nowego psa do domu. Tak. Więc jest. To już jest gdzieś tam skrajnie gorsze. Ale i tak pet sitting, szczególnie taki one on one, taki jak Mati robi w domu kogoś, osoby wyjeżdżającej, naszym w tym wypadku, jest moim zdaniem też taką bardzo dobrą opcją. Hotel, ja skorzystałem raz w życiu, więcej tego nie zrobię. Nie miałem takiej możliwości, w sensie mógłbym znaleźć pet sittera, stwierdziłem, że hotel jest lepszą opcją. I
często też tańszą, to trzeba też zaznaczyć.
Tak, nie? Bo zazwyczaj indywidualnie to może być faktycznie droższa opcja, w sensie pet sitting, a hotel często jest też tańszą opcją. Ja wybrałem hotel z racji poleceń, informacji, które na obecną chwilę, jak Mati wie, dostałem parę innych informacji, ale już wcześniej nie podobało mi się nagle większa ilość psów niż powinna być w danym miejscu na samych nagraniach i zdjęciach. No i fakt, który u mnie się objawił akurat, czyli gdzieś wybarwienie na futrze takie podchodzące pod bielactwo, które najprawdopodobniej, bo to tego już się nie da określić, było spowodowane nadmiernym stresem. Więc już wiecie, że ja na przykład nie powtórzę tego, a hoteli dobrych jest w Polsce moim zdaniem bardzo mało. Zamierzam.
Na pewno będzie jeden taki, jak Mati spełni swoje marzenie.
Tak jest, ja chciałem właśnie mówić, że zamierzam to zmienić w Polsce, dodając jedną gdzieś tam swoją cegiełkę, ale na obecną chwilę ja gdzieś wiem, że w necie, znaczy nie, wiesz, na pewno są jakieś perełki, które są mało promowane, nie wyświetlają się na necie i tak dalej, ale jest parę takich miejsc, gdzie faktycznie widać, że to jest taki praktycznie pet sitting, tylko że dokonany u kogoś w domu, gdzie jest duża przestrzeń i to jest rozsądnie robione. Są to ludzie, którzy zajmują się psami profesjonalnie, nie są to studentki, które lubią pieski i tyle, tylko jest to wykonywane przez profesjonalistów, którzy mają wykształcenie i doświadczenie. Odbywa się to w spokojnych warunkach, w zaciszu, nie hotel w centrum miasta, tylko raczej w spokojnym gdzieś tam ułożeniu z niewielką ilością psów. Wszystko robione na powoli, na spokojnie, tak żeby ten pies czuł się komfortowo. Taki priorytet jest gdzieś tam wysoko postawiony i to wtedy wygląda super. Ale jest to tak rzadkie, że hotel zdecydowanie jest na trzecim miejscu.
Tak. No i no ja na przykład tutaj, jeśli chodzi o pet sitting, to ja zawsze swoim klientom mówię, jak mnie pytają, czy świadczę takie usługi, to mówię, że tak, ale że u mnie te usługi są znacznie droższe niż u pet sitterów, których są w stanie znaleźć, nie wiem, na jakichś stronach typu Petsy, Pet Homer albo coś takiego. No bo ja po prostu z racji doświadczenia i z racji tego, że wiem, co robię i wiem, jak pracować z psami, cenię się dużo bardziej niż osoba, bo u mnie mniej więcej średnia rynkowa takiego pet sittera to jest tam chyba 100 zł za dobę, ja biorę 3 razy tyle. No i jeżeli ktoś chce i kogoś na to stać i ma na to ochotę, żebym ja się zajął jego psem, to zapraszam, nie? Jeśli nie, no to nie naciskam nigdy, ale ja osobiście też wolałbym zapłacić komuś więcej, wiedząc kto to jest i wiedząc jak pracuje z psami, niż brać osobę tańszą, ale właśnie tak jak powiedziałeś, studentkę, nie obrażając oczywiście takich osób, bo to też jest często jakaś opcja na zarobek. Natomiast dla mnie to jest jak opiekowanie się żywą istotą. No i nie wiem, swojego dziecka z osobą niedoświadczoną też bym nie zostawił. Nie?
Totalnie obrażając ludzi, nie dałbym psa komuś, kto się na tym nie zna.
No tak.
Już wolałbym wtedy chyba oddać do hotelu. Zgadzam się z Matim i w sumie wracając do pytania z początku, czy warto podróżować ze swoimi psami, czy warto je zabierać z nami, czy lepiej zostawić je w spokoju, w domu, tudzież u kogoś znajomego, u pet sittera i tak dalej. W dobrą opieką.
Ja myślę, że i tak, i nie. W sensie z jednej strony warto, z drugiej strony ja bym psa nie brał. Oryginalne. Ja wiem, że tu... Tak, tu nie będzie z mojej strony jakichś konkretów. Myślę, że najlepiej kwituje to, co powiedziałem na początku, czyli że trzeba sobie rozróżnić wakacje z psem, kiedy pies podróżuje z nami faktycznie jako element naszej ekipy, jako nasz członek naszej rodziny, a od wakacji z psem, gdzie pies jest bagażem, gdzie pies jest dodatkiem, bo nie mamy co z nim zrobić, bo nie miał kto się nim zająć, bo chcieliśmy zaoszczędzić pieniądze i nie płacić pet-sitterowi, hotelowi czy komuś takiemu za opiekę i bierzemy psa z Blacku Laku ze sobą, więc uważam, że jeśli wszystko jest dobrze zaplanowane, jeśli przewidzieliśmy miejsca, do których jedziemy, jeśli wzięliśmy pod uwagę psa, temperatury, otoczenie i tak dalej, nasz pies jest do tego przygotowany, super, warto, jeździcie, zabierajcie swoje psy, natomiast kiedy nie przygotowaliście na to psa, kiedy nagle stwierdziliście po 3 latach jego życia, że zmienia wam się sytuacja rodzinna i wy teraz lecicie z nim do Dubaju, jesteście już na lotnisku, to nie, to zdecydowanie wtedy nie.
Ja bym sobie zrobił taką chyba karteczkę plusy, minusy i jeżeli tych plusów jest co najmniej 2 razy tyle, co minusów, to wtedy bym myślał o tym, żeby zabierać psa ze sobą, bo z minusy zawsze będą istniały, podróż, zawsze nawet psy, które lubią podróżować samochodem, zmiana miejsca zawsze jest wybijająca z rytmu, nawet jeżeli to będzie miejsce, które jest opustoszałe, jedziecie do lasu, nic się nie dzieje, zawsze będziecie mieli gdzieś pierwsze dni, które są takie czujka, sprawdzamy co się dzieje i tak dalej. Ustalacie sobie co jest sensowne, co jest niesensowne, hierarchię typu nie Dubaj kurwa, ani nawet nie wiem, Częstochowa, tylko bardziej miejsca, w których jest dużo natury, gdzie te psy mogą sobie powychodzić, pobiegać, pokorzystać. Jeżeli stwierdzicie, że ten wyjazd będzie tak samo albo w miarę porównywalnie korzystny dla psa, co dla was, to tak, to moim zdaniem warto. W wypadku, w którym ten pies będzie cierpiał i po prostu jego największym plusem tej podróży będzie to, że będzie ze swoimi ludźmi przez krótki okres czasu, no to lepiej byłoby to zrobić porządnie w domu, zostawiając tego psa pod dobrą opieką i żeby miał to rozstanie w dobry sposób, niż męczyć go podróżą.
Ja tutaj jeszcze tylko zaznaczę, dodam, że robienie sobie listy plusów i minusów spoko, ale ja osobiście gdybym nie był w psiej branży, to taką listę zweryfikowałbym z kimś z psiej branży, czyli zadzwoniłbym do behawiorysty, do kogoś, kto się na tym zna i poprosiłbym, żeby rzucił mi na to okiem, bo moim zdaniem w moich oczach osoba, która nie pracuje z psami, tworząc taką listę, może pominąć wiele kluczowych aspektów i nie wziąć wielu rzeczy pod uwagę, które z naszej behawioralnej perspektywy będą miały duże znaczenie i nagle ta lista może odwrócić się do góry nogami i jednak tych minusów będzie więcej niż plusów.
Nie? To prawda, no czasami zapomina się, że nie wszyscy patrzą naszymi oczami, nie?
Tak, dlatego ja myślę, że ja i Mati zapraszamy do kontaktu, jeśli będziecie stali przed taką decyzją wyjazdu z psem.
Nowa usługa, 350 zł za zweryfikowanie waszych list. Dzwońcie i piszcie już teraz.
Tak. Nie, tak poważnie to nie. Piszcie po prostu. Możecie czy do nas na Pies Mateuszy, czy do nas na PRIV i chętnie na pewno pomożemy i doradzimy, czy warto tachać za sobą psiaka, czy nie.
Jak najbardziej.
Super. To co, Mati? Bijemy rekordy.
Stary, ostatnio. 2 z rzędu. Ja nie chcę zapieszać i ten. Ale tak jest. Drugi odcinek poniżej godziny. Ja się bardzo cieszę. Super.
Poczekaj, niech wiedzie jakiś gruby temat. To.
Nie,
to
my teraz przeskoczymy tylko w takie, wiesz, lajciki, spokojne.
Teraz lajcik, tak?
Tak, dobra. Razem zrobimy odcinek o tym, czy psy mają łokcie. Nieistotne. 15-minutowe krótkie odcineczki.
Dobra, okej. Okay. Dajcie znać, czy chcielibyście posłuchać, czy psy mają łokcie, czy nie.
Ja nie chcę tego nagrywać, stary. Błagam, nie dawajcie znać.
Stary, wiesz, jak tam wyskoczy 300 lajków, że chcą w 15 minut.
Jeżeli wyskoczyłoby to... magicznie 300 lajków, to ja nagram ten odcinek nawet zaraz, kurwa.
Dobra, nie ma problemu. Dobra, kochani, dziękujemy wam ślicznie za dziś. Fajnie było was widzieć, fajnie, że z nami byliście. Żegnamy się w 55 minucie.
Tak jest.
Wszystkiego dobrego.
Dzięki wielkie za dzisiaj. Trzymajcie się, na razie.
Hej. Siema. Ja.